Chwała Bogu, bracia i siostry. Podzielę się dzisiaj z wami Bożym Słowem, ale zanim zacznę, to w zeszłym razem, jak się tu dzieliłem Bożym Słowem na temat Pisma Świętego, to ktoś zwrócił mi uwagę, że tak szybko bardzo mówię i bardzo dziękuję tej osobie, bo postaram się dzisiaj 30% zwolnić. W ogóle to bardzo sobie cenię takie uwagi, bo wiecie, tak jak się tu stoi, to się tak wydaje, że ja stoję tu, tak trochę wyżej jest, nie? To ja tu wiem, a wy tam siedzicie i nie wiecie i teraz ja będę do was mówił, ale to absolutnie nie o to chodzi. Ja też się muszę uczyć i gdyby ktoś miał jakieś uwagi techniczne albo teologiczne, to ja zapraszam. Zawsze chętnie wysłucham, niezależnie od tego, kto je powie i przemyślę. Przejdę do Bożego Słowa, bracia i siostry. Co byście zrobili, jakbym wam powiedział, że pod tą doniczką schowałem 50 zł i możecie je sobie wziąć? Co byście zrobili? No pewnie część z was by mi uwierzyła i pomyślała, no dobra. Część z was by raczej stwierdziła, że nikt by nie włożył 50 zł pod doniczkę, chociaż myślę, że większość z was by pomyślała, że gadam jakieś głupoty. To też by mogło być słuszne. Natomiast ktoś, kto by mi naprawdę uwierzył, to by tam poszedł i wziąłby te 50 zł. Nie? Ktoś, kto by mi uwierzył, to nie tylko by mi uwierzył i powiedział, okej, to jest prawda, tylko poszedłby i wziąłby te 50 zł. I dzisiaj będę chciał trochę o tym powiedzieć, że jak wierzymy, tak robimy. Że tak postępujemy, jak wierzymy. W liście Jakuba jest taki fragment w drugim rozdziale. W drugim rozdziale będę czytał od wersetu 14. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czy taka wiara może go zbawić? A jeśli brat albo siostra byliby nadzy i odczuwaliby brak codziennego pożywienia i ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, co konieczne dla ciała, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ktoś jednak powie, czy ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. I demony w to wierzą i drżą. A czy chcesz poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Abraham, ojciec nasz, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą? I tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. No i taki fragment Bożego Słowa, jakby myślę, że to jest takie ciekawe, bo właściwie pół Nowego Testamentu to mówi o tym, że trzeba wierzyć, że to chodzi o to, żeby uwierzyć w Pana Jezusa, a tutaj taki fragment nie chodzi o to. Taki trochę jakby rozwala pół tego wcześniej, tak by się mogło wydawać, nie? Że tutaj cały czas o tej wierze i o tej wierze i o tej wierze, a tutaj nagle gdzieś pod sam koniec list Jakuba i tutaj nagle jakieś uczynki. To jak to w końcu, nie? Ale myślę, bracia i siostry, że apostoł Jakub nie mówi tutaj po prostu czymś takim, że nie wiem, jak wierzysz w Pana Jezusa, to musisz teraz dobrze żyć. To znaczy, to nie znaczy, że tak nie jest, ale chodzi o to, że ten fragment, on nie mówi o tym. On nie jest taki, on jest bardziej jednostkowy. To znaczy, innymi słowy, jeżeli w coś wierzysz, co mówi Boże Słowo, jeżeli naprawdę w to wierzysz, to będziesz tak żył. Myślę, że bardziej chodzi o coś takiego tutaj. I przykładem tutaj jest Abraham. I to jest bardzo dobry przykład, bo jest powiedziane, że Abraham co zrobił? Złożył swojego syna w ofierze. No to w co ten Abraham uwierzył, skoro złożył swojego syna w ofierze? No i to też o tym jest napisane w Nowym Testamencie i to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. To jest taki fragment, jak kojarzycie, właśnie o wierze. I to jest od wersetu 17. Przeczytam. Przez wiarę Abraham, gdy był poddany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, w Izaaku nazwane będzie twoje potomstwo, licząc, że Bóg jest mocny wzbudzić i z martwych, skąd go też na podobieństwo zmartwychwstania otrzymał. przez wiarę w to, co ma nastąpić, pobłogosławił Izaaka. A to przepraszam, za daleko pojechałem. Czyli to jest tak, że Abraham uwierzył w to słowo. Od Izaaka zwane będzie twoje potomstwo. I Bóg mu mówi, idź i złóż mi swojego syna w ofierze. I to nie jest tak, że Abraham stwierdził, no dobra, będę posłuszny Panu, może nazwę sobie drugiego syna Izaak, nie? Tylko poszedł go złożyć, bo wierzył, że Bóg, no tutaj Abraham akurat wierzył, że Bóg zbudzi go z martwych. To w ogóle jest niesamowite, bo nigdy wcześniej nie było wzbudzenia z martwych, a on jakoś tak wykoncypował, że Bóg może wzbudzić kogoś z martwych. Więc jakby to nie jest tak, że on po prostu uznał, dobra, to ja poświęcę tego syna i go zabiję i trudno, nie będę miał syna. Nie, Boże Słowo nam pokazuje w liście do Hebrajczyków, że on wierzył, że to Słowo się wypełni. I jak wierzył, tak postąpił. Gdyby w to nie wierzył, to nigdy by Izaaka w ofierze nie złożył. Bo na tym ten fragment polega. On nam pokazuje, że on to zrobił przez wiarę. I jest wiele takich fragmentów w Bożym Słowie, które może kojarzycie, gdzie właśnie w ten sposób ludzie w Starym Testamencie szczególnie postępują. Mają jakieś słowo od Pana i kierując się tym, wykonują jakieś uczynki. Czyli to jakby to jest bezpośrednie bardzo, nie? Bardzo, bardzo bezpośrednie powiązanie to jest ze sobą, że kiedy w coś ten ktoś wierzy, to też i to wykonuje. Jak to przenieść do naszego życia tak praktycznie? Bo ja myślę, że Boże Słowo powinno być przede wszystkim praktyczne do naszego życia i o to chodzi, żeby to, co się z niego uczymy, to żeby potem można było w życiu codziennym wykorzystać. I czytałem to zeszłym razem, kiedy tutaj byłem, kiedy tutaj stałem w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, cofnę się troszeczkę. Boże Słowo 23 wersetu mówi tak. Albowiem jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swojemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się samemu sobie i odszedł i natychmiast zapomniał, jakim był. Ale kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten jest słuchaczem, nie jest słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tutaj podobnie, Boże Słowo mówi o tym samym. Mówiłem ostatnio, że to jest szerszy temat i że go rozwinę, więc rozwijam. Patrzymy w Boże Słowo i przyglądamy się naturalnemu obliczu. Co to jest to naturalne oblicze? To naturalne oblicze to jest to oblicze, to jest to nasze wnętrze. Duch Boży, który mieszka w nas, którego Bóg w nas złożył, tam jest nasze naturalne oblicze. Bo to jest to, co Bóg w nas wszczepił. Przyglądamy się temu i kiedy ktoś w to wejrzy, czyli to pozna, czyli to zrozumie w jakimś tam stopniu i w to uwierzy, to stanie się wykonawcą. Dlatego właśnie jak się uwierzy, tak się też siłą rzeczy postąpi. Boże Słowo w taki sposób w tym liście Jakuba to tutaj formułuje. Taki jest tutaj ciekawy werset właśnie w tym drugim rozdziale jeszcze. Apostoł Jakub też mówi, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Jest rzeczą niemożliwą, żeby komuś zaprezentować, w co ty wierzysz bez uczynków. No nie da się pokazać, że w coś wierzysz, nie pokazując tego. No jedynym sposobem, żeby to pokazać, jest poprzez jakieś czyny. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest bardzo miłosierny na przykład, no to dopóki tego życie nie zweryfikuje, tego nie zobaczysz, to właściwie trudno mu uwierzyć. Podobnie jest w drugą stronę. Apostoł Jakub mówi, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. To też jest niemożliwe. Nie jest możliwe coś takiego, żebym najpierw zaczął coś robić i najpierw zaczął coś dla Pana czynić, a potem zaczął w to wierzyć. Takie, przynajmniej Nowy Testament nie taką drogę nam prezentuje. On nam prezentuje drogę odwrotną. Taką, w której najpierw zaczynamy wierzyć i w ten sposób zaczynamy później postępować. Takim kluczem idzie Nowy Testament, takim kluczem idzie Boże Słowo, dlatego właśnie, że myślę, że Boże Słowo chce nam pokazać, że to jest coś, co działa w naszym życiu, że to jest takie działanie, które naprawdę może zmienić życie człowieka, żeby najpierw uwierzyć i ta wiara naprawdę może zmienić życie człowieka. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówi Boże Słowo, to jest prawda. I jeśli w to uwierzymy, no to jeżeli to jest prawda, no to to musi zadziałać. No nie ma innej możliwości. I często też właśnie dlatego, jak sobie tak popatrzycie na konstrukcję listów w Nowym Testamencie, to one często, szczególnie listy apostoła Pawła, są skonstruowane w taki sposób, że najpierw jest połowa albo i więcej rozdziałów o jakichś takich duchowych prawdach, a dopiero na samym końcu są takie wskazania jakieś takie w stylu, żeby nie kraść, żeby nie kłamać. To jest na końcu. Zawsze na początku są takie wskazania duchowe, a dopiero później jest wykonanie tego. I ta konstrukcja też nie jest przypadkowa. W pierwszym liście do Koryntian, pokażę może jakiś przykład właśnie, o. W 6 rozdziale, od 15 wersetu, Czytamy takie słowa. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy mam więc wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Z pewnością nie. Czy nie wiecie, że ten, kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi Pismo, ci dwoje jednym ciałem, ale kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem, lecz oddający się nierządowi grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Oddajcie więc chwałę Bogu w ciele waszym i w duchu waszym, one są Boże. Apostoł Paweł porusza tutaj temat takiego grzechu, który możemy z listu do Koryntian wyczytać, że był tam jakiś problem, czyli nierządu. I wiecie, nie napisał do nich, nie chodźcie na nierządnicę, bo to nie wypada. I koniec nakazu, nie? Nie chodźcie na nierządnicę i reszta wystarczy, nie? To już se poradzicie, jak wam tak powiem. Ale apostoł Paweł formułuje tutaj jakiś argument duchowy. Formułuje tutaj jakąś prawdę duchową, którą wierzy, że poprzez poznanie tej prawdy i uwierzenie w nią, ci ludzie przestaną chodzić na nierządnicę. Nie? O czym tu mówi? O tym, że jesteśmy członkami Chrystusa. Więc jeśli głęboko przeniknie mnie ta myśl, że jestem członkiem Chrystusa, głęboko przeniknie mnie ta myśl, zacznę w nią wierzyć, to mnie zabezpieczy przed tym, żebym udał się na nierządnicę. Nie? Oczywiście nie każdy ma taki problem w swoim życiu, tutaj akurat jakby taki jest, ale każdy z nas ma jakieś tam, że tak powiem, trudności czy grzechy, które sprawiają mu problem. I Boże Słowo oferuje nam to, bo tutaj Boże Słowo dotyka wszystkich tematów, jakie są w ogóle w życiu człowieka, że tutaj są słowa, które potrafią mnie dotknąć i potrafią sprawić, że kiedy będę w nie wierzył, to, że tak powiem, to użyję słowa rozwiąże mój problem, jeśli dobrze mnie zrozumiecie. Czyli to znaczy, że poznając to, wierzę w to i teraz siłą rzeczy jestem zabezpieczony. No bo nie da się jakby wierzyć w coś takiego i robić inaczej. Jeśli zacząłbym robić inaczej, to znaczy, że albo tego nie rozumiem, albo w to nie wierzę. Tak jakby nie ma innej opcji. Nie da się wierzyć w to, co mówi Boże Słowo i robić inaczej. Jeśli coś robię innego niż mówi Boże Słowo, to znaczy, że w to nie wierzę. I jeszcze raz powtarzam, to jest na poziomie elementarnym. To nie znaczy, że jeśli zrobię coś złego, to nie jestem wierzący. To nie tak. Nie? To jest na poziomie elementarnym, czyli dotyczy konkretnych przypadków, konkretne prawdy z Bożego Słowa. Jeśli w nie konkretnie uwierzę, to one rozwiążą konkretnie moje problemy. Jeśli konkretnie w nie nie wierzę, to siłą rzeczy nie będę postępował inaczej. Tak? To nie zmienia faktu tego, że jesteśmy wierzący, bo wierzymy w Pana Jezusa i wierzymy w to, że nas zbawił. W to wierzymy. I też się względem tego jakoś zachowujemy. Na przykład przyszliśmy tu dzisiaj. To też jest jakoś z tym powiązane, prawda? To nie jest tak, że to nie ma żadnego związku. I dlatego myślę, że Boże Słowo kładzie w wielu miejscach taki nacisk na to, żeby dotykać tych kwestii, żeby mówić o tych prawdach duchowych Bożego Słowa, bo one tak naprawdę są bardzo praktycznie przydatne. Są praktycznie przydatne dlatego, że jeśli w nie uwierzymy, to zmienia nasze życie. I tego tu jest, myślę, mnóstwo w Nowym Testamencie, ale postaram się jeszcze przytoczyć jeden taki, myślę, bardzo dobry przykład z listu do Rzymian, z 6 rozdziału. Przeczytam najpierw 2 wersety, albo 1,5. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Z pewnością nie. I teraz jaki jest argument? Albowiem my, którzy umarliśmy dla grzechu, jak jeszcze w nim żyć będziemy? 3. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani jesteśmy razem z Nim przez zanurzenie w śmierć, aby tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak abyśmy i my chodzili w nowości życia. 100% duchowy argument. Prawda? Tu nie ma jakiegoś takiego cielesnego... Tu nie ma jakiejś takiej metody wskazanej, jak sobie poradzić z grzechem, prawda? Nie ma tu metody wskazanej, takiej praktycznej, która by się może nam kojarzyła w taki sposób, że jakby trzeba zrobić 3 kroki do duchowego życia, nie? Tylko to jest argument duchowy. W związku z tym on nie jest taki, że po prostu wystarczy, że go przeczytam i problem rozwiązany, tak? Przeczytałem 3 zdania i gotowe. Tylko muszę w jakiś sposób się nad nim pochylić, poznać to i uwierzyć w to i to potrafi zmienić moje życie. Kawałek dalej, właśnie w tym samym fragmencie. Yy, I to jest werset od 11, przeczytam może. Tak też i wy zaliczajcie siebie samych do prawdziwie umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niech więc nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mieli być mu posłuszni w jego porządliwościach. I nie stawiajcie swoich członków na oręż niesprawiedliwości dla grzechu, ale postawcie samych siebie Bogu jako żyjących, którzy powstali z martwych, a swoje członki na oręż sprawiedliwości Bogu. I tutaj, bracia i siostry, ponownie jest wskazane, jakby, nie wiem, czy to zauważyliście, w tym 11 wersecie znowu jest wskazane to prawda duchowa. Ona przychodzi tu najpierw. Zaliczajcie siebie do prawdziwie umarłych dla grzechu. To brzmi tak, myślę, że to brzmi źle, gdybyśmy przyszli na ulicę i powiedzieli do kogoś, jestem umarły dla grzechu, to nie brzmiałoby to zbyt dobrze, prawda? Gdybym przyszedł i powiedział, jestem umarły dla grzechu. To brzmi tak, jakbym nie grzeszył. Ale Boże Słowo, myślę, że ono nie dotyka tego tematu w ten sposób. Ono mówi, zacznij wierzyć, że to jest prawda duchowa. Zacznij wierzyć, że tam w twoim wnętrzu prawdziwie umarłeś dla grzechu. Że jesteś ukrzyżowany z Jezusem. Zacznij od tego. I będą zmiany. Trzeba zacząć od tego miejsca. Broń Boże, nie chodzi o to, żeby łazić i wygadywać ludziom, że jesteś martwy dla grzechu. To nie po to jest ten werset, żeby się chwalić, tylko on jest po to, żeby ci pomóc zmienić twoje życie. Po to on jest. I tak też należy z niego korzystać. Dlatego też, bracia i siostry, nie będę już czytał drugi raz tego wersetu, bo już go czytałem zeszłym razem, całe Słowo Boże jest przydatne do wychowywania sprawiedliwości. Bo wszędzie, i tu, i w Starym Testamencie znajduje się mnóstwo fragmentów, które jeżeli zrozumiemy i zaczniemy w nie wierzyć, to one zmienią nasze życia. I sobie, i nam wszystkim tego życzę, żebyśmy właśnie poznawali to Boże Słowo i widzieli tego efekty, żebyśmy widzieli efekty tego, że ono jest zasiane w naszych sercach, że wyrasta plon i zmienia nasze życie, że to jest ta zmiana, która nie wynika tam gdzieś z jakichś moich starań, ale właśnie z tego, że to Boże Słowo faktycznie przemieniło nasze życie. Amen.